Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andra Kunowa i Richard. Mamy dzisiaj sobotę, 1 listopada. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Stefana Rigera. Potem magazyn Europa widziana z Paryża, przedstawi go Marek Brzeziński, a Piotr Kamiński nada swoją paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Ostatnia prosta przed wyborami prezydenckimi w USA. Szefowie dyplomacji, francuski Kushner i brytyjski Miliband próbują uspokajać sytuację w Demokratycznej Republice Konga. Prezydent Libii, pułkownik Kaddafi, przebywa z 3-dniową wizytą w Moskwie. A oto pełne wydanie naszego dziennika. Barack Obama i John McCain wychodzą na ostatnią prostą przed wtorkowymi wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Cała Ameryka Północna wstrzymuje oddech, gdyż bez względu na wynik wtorkowych wyborów i tak będą to wybory historyczne. Jeśli zwyciężą demokraci i Barack Obama, będzie to pierwszy czarnoskóry prezydent największego na świecie mocarstwa. Jeśli natomiast więcej głosów obywateli amerykańskich uzyskają republikanie, to po raz pierwszy wiceprezydentem USA zostanie kobieta. Według kilku ostatnich sondaży, m.in. agencji Reutersa i niezależnej witryny internetowej Real Clear Politics, Obama utrzymuje około 7% przewagę nad McCainem. John McCain w piątkowym wywiadzie dla jednej z największych w USA sieci stacji telewizyjnych ABC twierdzi, że na pewno we wtorkowych wyborach zwycięży. Podczas wiecu przedwyborczego w stanie Ohio McCain otrzymał m.in. poparcie gubernatora Kalifornii Arnolda Schwarzeneggera. Natomiast we Francji panuje prawdziwa obamania. Kandydat demokratów jest tu nad Sekwaną Loire'u i Rodanem niesłychanie popularny i to za nim opowiada się większość Francuzów. Podobnie Obamę popierają bogaci szejkowie w krajach arabskich. Jeden z moderatorów w radiu katarskim, wyrażając opinię większości obywateli Kataru, twierdzi w depeszy AFP, że gdyby to zależało od nich, od mieszkańców Kataru, to na pewno wygrałby Obama. Król Arabii Saudyjskiej Abdallah zapowiedział, że będzie pierwszym przywódcą z Bliskiego Wschodu, który spotka się z nowym prezydentem USA. Ostatni gubernator Hongkongu za panowania tam jeszcze Brytyjczyków, obecnie członek Brytyjskiej Izby Lordów i rektor Uniwersytetu w Oksfordzie, Sir Chris Patten, poparł Obamę i stwierdził, cytując AFP, gdyby wybory w USA po raz pierwszy wygrał osobnik czarnoskóry, byłby to nadzwyczajny znak dla całego świata. Koniec cytatu. Podobnego zdania jest prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva, który ewentualny wybór Obamy porównuje, cytuję, z wyborem tak zdumiewającym jak wybór na prezydenta Brazylii mnie, metalurga, Boliwii Indianina Evo Moralesa, Wenezueli Hugo Chavesa czy Paragwaju księdza Fernando Lugo. Koniec cytatu. Z uwagi na dość skomplikowany system wyborczy w Stanach Zjednoczonych, depesze przypominają, że najwięcej wpływu na wybór przyszłego prezydenta USA będą miały następujące stany: Floryda, Pensylwania, Ohio, Missouri, Colorado, Nowy Meksyk i Virginia. Mówi Paryż Szeref i oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Trwa kryzys w Demokratycznej Republice Konga. W piątek na jego temat, na temat tego kryzysu, rozmawiali telefonicznie prezydent Francji Nicolas Sarkozy i prezydent Angolii José Eduardo dos Santos. Obaj mężowie stanu dokonali podobnej analizy sytuacji i wyrazili wspólne poparcie dla wszelkich działań podejmowanych przez prezydenta Konga Josepha Kabili. Z prezydentem Kabilą spotkali się w Kinszasie, przybyli tam w piątek wieczorem szefowie dyplomacji francuskiej Bernard Kouchner i brytyjskiej David Miliband. Po tym spotkaniu obaj przypomnieli, że koniecznie należy wszystko zrobić ku temu, aby wprowadzić w życie porozumienie między Ruandą a rebeliantami. Kouchner i Miliband udali się następnie do Gomy, stolicy regionu graniczącego z Ruandą i spotkali się tam z szefami pracujących tam organizacji humanitarnych oraz ONZ-owskiej misji w Kongo, a także z gubernatorem prowincji. W piątek w Kinszasie przebywający tam komisarz Unii Europejskiej do spraw pomocy humanitarnej Louis Michel poinformował, że prezydent Ruandy Paul Kagame i prezydent Konga Joseph Kabila doszli do porozumienia w sprawie wzięcia udziału w międzynarodowym posiedzeniu na szczycie dotyczącym katastrofalnej sytuacji na pograniczu obu krajów. Zdaniem komisarza Michela międzynarodowy szczyt w tej sprawie zostanie wkrótce zwołany przez sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moona. Przebywający z trzydniową wizytą w Moskwie libijski prezydent, pułkownik Muammar Kaddafi, spotkał się z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem. Rozmowy dotyczyły współpracy energetycznej i sprzedaży dla Trypolisu rosyjskiej broni i amunicji. Kolorytu tej wizycie dodaje fakt, że szef Dżamahirii Ludowej nie chce mieszkać ani w luksusowych hotelach proponowanych mu przez gospodarzy z Kremla, ani w rezydencjach. Rozbił po prostu w ogrodach przy Kremlu swój wielki namiot i w nim przebywa. Agence France-Presse przypomina, że ostatni raz Kaddafi był w Moskwie 23 lata temu. Trypolis spodziewa się, że Rosja zdecyduje się na zbudowanie i otwarcie w Libii rosyjskiej bazy wojskowej. Waszyngtoński Departament Stanu poinformował, że Libia wpłaciła obiecaną sumę 1,5 miliarda dolarów na odszkodowania dla rodzin ofiar terroryzmu. Chodzi tu głównie o rodziny ponad 200 osób, które zginęły w wyniku spadnięcia samolotu Pan Am na szkocką miejscowość Lockerbie. Holenderski generał Mart de Cruyff przejął dowodzenie nad wojskami koalicyjnymi w południowej części Afganistanu. Zastępuje on na tym stanowisku kanadyjskiego generała Marka Lessarda. Amerykańskie dowództwo sił koalicyjnych w Afganistanie poinformowało, że w ciągu ostatnich kilku dni zabitych zostało w różnych walkach na terenie całego kraju 25 talibów i 2 żołnierzy afgańskich. W Pakistanie natomiast podano do wiadomości, że pośród ofiar amerykańskiego bombardowania stref przygranicznych z Afganistanem znajduje się jeden z ważnych przywódców Al-Kaidy, niewymieniany z nazwiska Egipcjanin. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Stefana Rygiera z przeglądem prasy francuskiej.
Wszystkie oczy zwrócone są ku Ameryce. Jedynie Libération zerka z niepokojem w stronę Demokratycznej Republiki Konga, gdzie na wschodzie kraju trwa, jak pisze, wojna bez końca, mogąca przerodzić się w prawdziwy koszmar, czemu usiłuje dziś zapobiec europejska dyplomacja. Barack Obama nadal super faworytem, ale z tym trzykropkowym zawieszeniem z tytułu Le Figaro żyć będziemy do wtorku. Napięcie jest na miarę stawki. Nigdy kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych, pisze Pierre Rousselin w komentarzu wstępnym prawicowego dziennika, nie była równie długa, równie kosztowna i aż tak medialna. Wszystko już zostało powiedziane na tematowej, nie mającej precedensu konfrontacji dwóch jakże nietypowych kandydatów, której zwycięzca przewodzić będzie Ameryce w jednym z najtrudniejszych okresów w jej historii. Na 3 dni przed głosowaniem Barack Obama jest faworytem. Sondaże liczniejsze niż kiedykolwiek są co do tego zgodne. Wszyscy obserwatorzy w kraju i decydenci za granicą spodziewają się jednoznacznie rewolucji, jaką będzie wprowadzenie się czarnoskórego prezydenta do Białego Domu. Ale ostrożnie. Nic nie jest pewne, zanim Amerykanie nie zagłosują. Zbyt często zapomina się o tym, że wybory w USA za sprawą systemu wielkich elektorów odmieniają się przez 50 stanowych przypadków, a gdy rozpiętości są niewielkie, wykładniczo wzmaga to niepewność. Tradycyjne bastiony demokratów na obu wybrzeżach i republikanów w centrum kraju nie rokują wielkich niespodzianek. Wszystko jednak rozegra się w owych kilku swing states, jak Floryda, Ohio, Pensylwania czy Virginia, gdzie oscylacje są niewielkie. Obama we wszystkich tych stanach, owszem, prowadzi, ale niekiedy paroma tylko punktami. A 10% wyborców dotąd niezdecydowanych może teoretycznie przechylić jeszcze szale na republikańską stronę. Kluczowym nad to pytaniem jest kwestia wiarygodności sondaży, gdyż obecnej konfrontacji nie da się z niczym w przeszłości porównać. Ilu bowiem Amerykanów głosujących zwykle na demokratów wybierze za kotarą McCaina ze względu na kolor skóry Obamy? Zasięgu ukrytego rasizmu nie da się z góry pomierzyć i przestrogą pozostaje tak zwany efekt Bradleya od nazwiska czarnoskórego byłego burmistrza Los Angeles, którego instytuty sondaży w roku 1982 błędnie obwołały na wyrost gubernatorem Kalifornii. Z drugiej jednak strony, zastrzega się Pierre Rousselin w Le Figaro, nie da się też wykluczyć miażdżącego zwycięstwa Obamy. Przemawia za tym ewolucja elektoratu, w którym przeważają odtąd młodzi, latynosi i czarni. Sprzyja też tej hipotezie brutalne wtargnięcie na scenę przedwyborczą kryzysu finansowego który dyskredytuje do reszty odchodzącą administrację. A że i w kongresie oczekuje się zwycięstwa demokratów, otworzyłoby to nową erę w dziejach Ameryki, jak stało się to w roku 1982, gdy Reagan znokautował Cartera. Ale wówczas było to szokiem. Nikt się nie spodziewał tak druzgocącego zwycięstwa republikanów. Teraz też być może nas czeka wielka niespodzianka, tylko jaka? Pewne jest jedynie to, że sukces McCaina byłby dziś znacznie większym szokiem niż triumf Reagana przed laty. Nie tylko w Ameryce, może jeszcze bardziej w reszcie świata, choćby i we Francji, jednoznacznie ogarniętej Obamanią, a już szczególnie na kolorowych przedmieściach, czemu popularny dziennik Le Parisien poświęca dzisiaj szereg reportaży. Zresztą nie tylko na przedmieściach. Obama pewnie by się zdziwił, gdyby się dowiedział, że nawet w Ardèche, gdzie diabeł mówi dobranoc, ma swój komitet poparcia. 81% Francuzów wybiera Obamę, a noc z wtorku na środę będzie we Francji nocą amerykańską. Oby tylko nocne świętowanie nie skończyło się ciężkim kacem. Komu bije dzwon? Ultraliberalizmowi, odpowiada Michel Rocard w obszernym wywiadzie dla popołudniowego Le Monde, wyciągając wnioski z obecnego kryzysu i rzucając garść propozycji. Były socjalistyczny premier, zapewne najbardziej inteligentny polityk, jakiego znała ostatnio Francja, trzyma się twardo swego centrowo-pragmatycznego credo, ale jak trzeba kogoś zbesztać albo i strzelić w pysk, to się nie krępuje. Aby wiedzieć, kiedy i jak ten kryzys się skończy, trzeba by najpierw postawić dobrą diagnozę. Uderzające jest milczenie nauki, powiada Rocard. Wielcy ekonomiści nabrali wody w usta. Politycy mówią tylko o finansach i nie ośmielają się nazwać rzeczy po imieniu. Prawda jest zaś taka, że upychanie wszędzie śmieciowych kredytów, jak to nagminnie robiły banki, to zwyczajna kradzież. Eufemizmy są niezdrowe. Poprawne nazywanie rzeczy pozwala na nałożenie właściwej sankcji. Wszyscy odnoszą się z nadmierną rewerencją do przemysłu finansowego i przemysłu intelektualnego, finansjery. Profesorowie matematyki uczą studentów, jak robić skoki giełdowe, a to, co robią, zazwyczaj zresztą nieświadomie, zaliczyć można do zbrodni przeciwko ludzkości. Problem nie tkwi bynajmniej w liberalizmie, ciągnie Michel Rocard, gdyż liberalizm to wolność regulowana, temperowana przez państwo prawa. Obecny kryzys zwiastuje natomiast koniec ultraliberalizmowej, zbrodniczej szkoły myślenia założonej przez Miltona Friedmana, który dążył do zniesienia wszelkich reguł. Zaraziła ona amerykańską prawicę i część europejskiej. Szczęśliwie nie poddali się zarazie niemieccy chadecy, podobnie jak i prawica francuska, naznaczona wciąż golizmem. Michel Rocard uważa, że owszem, niezbędne jest zreformowanie światowego systemu finansowego, w którym dolar już od dziesięcioleci przestał wywiązywać się z roli globalnego regulatora. Nie należy też uzależniać się od funduszów suwerennych zdominowanych przez potęgi naftowe. Należałoby raczej powołać dyrektoriat walutowy, koordynujący 4 do 5 podstawowych walut: dolara, euro, chińskiego juana, indyjską rupię, ewentualnie japoński jen. Bez tego trudno marzyć o finansowej stabilizacji. Ale nie ma też co marzyć o wyjściu na dobre z kryzysu, podkreśla były premier, bez sięgnięcia głębiej ku ekonomii realnej, czyli nade wszystko bez przywrócenia rozsądnej równowagi między płacami a zyskami. Henry Ford, który przyczynił się do wyjścia z kryzysu w 1929 roku, lubił mówić, że płaci swoim pracownikom, żeby kupować jego samochody. Wysokie wynagrodzenia były motorem odbudowy kapitalizmu w latach powojennych. Dzisiaj udział płac i świadczeń socjalnych w PKB skurczył się o dobre 10%. Akcjonariusz zaciera rączki, ale pracownik jest zbyt biedny, by napędzać koniunkturę. Dlatego właśnie ten kryzys jest tak poważny i może potrwać długo. Poszczególne rządy muszą się po pierwsze dogadać w sprawie prostych metod regulacji systemu, unikania pochodnych instrumentów finansowych, walki z rajami podatkowymi, narzucenia funduszom emerytalnym strategii długofalowych inwestycji. Trzeba przekonać akcjonariusza, że wyścig o natychmiastowe zyski jest niszczycielski. Zagraża aparatowi produkcyjnemu i ciągłości zatrudnienia, stanowi wręcz zagrożenie dla demokracji, przestrzega Michel Rocard w wywiadzie dla Le Monde. RFI.
Radio France Internationale.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża.
Marek Brzeziński.
W Stambule w Turcji w dniach 5-7 listopada odbywa się organizowany przez Radę Europy i Turecką Agencję Krajową Europejski Tydzień Młodzieży. Udział w nim biorą młodzi ludzie, którzy na stałe mieszkają w jednym z państw bałkańskich lub pochodzą z kraju objętego programem Akcji Młodzieżowej. Jest to program, w którym uczestniczy młodzież 27 państw Unii Europejskiej oraz młodzież z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i gospodarza konferencji z Turcji. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń dotyczących tego, czym jest Europa, jak się o niej powinno mówić, by jej ideały docierały do wszystkich mieszkańców kontynentu, wreszcie co robić, aby poprawić skuteczność działania. Warto przy tym dodać, że nie jest to jedyna inicjatywa skierowana w stronę młodych ludzi. Przed kilkoma dniami stolicą europejskiej młodzieży było Ren, założone przez Galów, a skolonizowane przez Rzymian miasto, które od zjednoczenia Brytanii z Francją w 1532 roku stało się stolicą tego regionu. Przez kilka dni w Ren odbywała się 59. sesja Parlamentu Europejskiego Młodzieży, w której udział brało 300 młodych ludzi w wieku od 15 do 25 lat, reprezentujących 30 krajów. Podzieleni na 15 komisji rozmawiali o takich sprawach jak gospodarka, ochrona środowiska, edukacja czy bezpieczeństwo. Na koniec na spotkaniu plenarnym debatowano nad rezolucjami. Takie przedsięwzięcie ma z jednej strony obudzić świadomość tożsamości europejskiej wśród młodych mieszkańców starego kontynentu, z drugiej przygotować ich do wzięcia na siebie odpowiedzialności za przyszłość Europy, przynajmniej w części do tego się przygotować. Z młodymi delegatami na sesję Parlamentu Europejskiego Młodzieży spotkali się wysłannicy Brukseli i władz w Paryżu, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Barrot i Jean-Pierre Jouyet, minister do spraw europejskich w rządzie premiera Fillona. Z kolei w Paryżu w związku z prezydencją francuską w miasteczku uniwersyteckim spotkali się przedstawiciele 100 państw z Europy i z innych kontynentów, aby debatować na temat przestrzegania praw człowieka, globalizacji, trwałego rozwoju i walki o pokój na świecie. Delegacje reprezentowały organizacje pozarządowe z takich państw jak na przykład Ruanda, Nigeria, Kolumbia, Boliwia, Australia, Węgry, Wielka Brytania czy Polska. W debatach udział brali naukowcy, dziennikarze, studenci, a także przedstawiciele francuskich instytucji rządowych oraz instytucji europejskich. Spotkanie odbywało się pod hasłem Świat patrzy na Europę. A zatem dzieje się sporo, szczególnie jeśli chodzi o ożywienie działalności pozaeuropejskiej ze strony młodych ludzi, o zachęcenie ich do aktywniejszego udziału w wydarzeniach w skali Europy i całego świata. A jednak sytuacja, jeśli chodzi o sprawy związane z uświadomieniem sobie fundamentów wartości, na jakich budowana jest Zjednoczona Europa, nie są takie różowe. Przynajmniej tak wynika z badań. W konferencji w Stambule udział bierze Olivier Vedrine, wykładowca licznych francuskich i amerykańskich uniwersytetów, członek Koleżu Ekspertów przy Francuskiej Komisji na Rzecz Obrony Cywilnej, przewodniczący Koleżu Atlantyk Ural oraz członek Team Europe, organizacji działającej przy Komisji Europejskiej. W Stambule w swoim wystąpieniu Olivier Vedrine ma mówić o wartościach, fundamentach, na jakich wznoszona jest Europa.
Rzeczywiście będziemy tam rozmawiali o wartościach europejskich, o takiej Europie, która jeśli chodzi o europejskie przesłanie ma wiele punktów wspólnych w odniesieniu do jej idei i filozofii. A zatem co do mnie, to chodzi o wyjaśnienie, że liczy się chęć robienia czegoś razem i o to, żeby wszystkie państwa budowały Europę w oparciu o takie wartości jak demokracja, przestrzeganie praw człowieka, dialog kultur i cywilizacji oraz solidarność. Wszystkie państwa kontynentu europejskiego powinny to uznać za najważniejszą wartość. Mamy pełne prawo do budowy zintegrowanej Europy, rodziny narodów europejskich, tej wspólnej przestrzeni gospodarczej, politycznej i kulturalnej z myślą o przyszłości następnych pokoleń.
offrir cet espace économique, politique et culturel pour l'avenir de nos générations futures.
Rząd Francji, która przypomnijmy aktualnie stoi na czele Unii Europejskiej i Komisja Europejska, postanowiły zjednoczyć siły, aby skuteczniej poinformować obywateli o sprawach europejskich. Jak się okazuje, w wyniku badania opinii publicznej aż 81% ankietowanych Francuzów uważa, że otrzymują niewystarczające informacje na ten temat. Czy tak rzeczywiście jest? Mówi Olivier Vedrine.
Et c'est exact qu'il y a eu en France un manque de débat autour de l'Europe.
Tak, dokładnie tak jest. We Francji brakuje nam dyskusji na temat europejski. Wydaje mi się, że kosztem problematyki europejskiej bardziej skupiamy się na sprawach francuskich. Niemniej w ostatnim czasie można było zobaczyć w telewizji kilka spotów reklamowych, między innymi o tym, jak wiele zyskują rolnicy z unijnej kasy. A zatem odkrywamy Europę. Francja w roli przewodniczącej Unii i prezydent Sarkozy dużo mówią na scenie międzynarodowej o roli Europy, która zabiera głos na temat wielkich problemów w skali ogólnoświatowej. Europa znów znalazła się w centrum zainteresowań. Francuzi mogą skonstatować, że dzięki prezydencji Francji dużo się mówi o Europie.
Est revenu un peu au centre de notre actualité et les Français, on peut voir que grâce à la présidence française, on parlait d'Europe.
Jean-Pierre Jouyet, minister do spraw europejskich, uważa, że mamy do czynienia z paradoksem. Z jednej strony młodzi Francuzi domagają się więcej informacji na temat Europy, z drugiej jednak jakby nie dostrzegali stwarzanych im możliwości, ignorując większość proponowanych im akcji i kampanii informacyjnych, jakie prowadzi Komisja Europejska. Przykładem inicjatyw i komisji rządu francuskiego są kampanie reklamowe w trzech kanałach telewizji francuskiej w godzinach największej oglądalności. Jest to seria 13 filmów ujętych klamrą jednego tytułu – Idę do przodu z Europą. Krótkie filmy promujące tę ideę można także oglądać w internecie. Do działaczy szczebla lokalnego skierowana jest akcja w internecie prowadzona pod hasłem Miejsce Europy. Ma ona umożliwić lepsze poznanie działalności instytucji europejskich skierowanej do społeczności lokalnej. Chodzi o to, aby działacze tego szczebla wymieniali się doświadczeniami i w ten sposób inspirowali ludzi operujących w zupełnie innych realiach i warunkach. Często z tego rodzą się nowe i ciekawe pomysły, a także jest to prosta droga do nawiązywania współpracy. Inną inicjatywą skierowaną do młodych ludzi w wieku 15 do 25 lat, a więc do odbiorcy wieku uczestników wspomnianej wcześniej sesji Parlamentu Młodzieży w Rennes, jest strona internetowa Euronauci, na której można znaleźć praktyczne informacje mające ułatwić młodzieży poruszanie się po Europie. A zatem Europa jako ideał czy jako konkret? Mówi Olivier Vedrine. O konkretach możemy mówić na poziomie gospodarczym. Konkretem jest wspólna waluta euro, bez którego jeszcze bardziej dotkliwie odczulibyśmy obecny kryzys. A kryzys energetyczny spowodowany wzrostem cen ropy naftowej byłby po prostu katastrofą. A zatem to jest konkret. Bliska współpraca istnieje w dziedzinie obronności, a teraz mówimy także o wspólnych wojskowych siłach europejskich. Nie można zapominać o funduszach europejskich, z których korzystają takie państwa jak Polska czy Węgry. Fundusze te pozwalają tym krajom na łatwe przejście od gospodarki centralizowanej do wolnorynkowej. I tu właśnie jest ów europejski
konkret.
Podobnego zdania jest wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margaret Wallström, która podkreśla, że konkretne działania dotyczą opieki, jaką instytucje europejskie otaczają unijnego konsumenta, chronią środowisko, wspierają przedsiębiorstwa, zachęcają do większej ruchliwości. Kampania prowadzona przez Komisję Europejską i rząd francuski ma podkreślać projekty, które z jednej strony przypominają o wartościach europejskich, a z drugiej zaznaczają korzyści, jakie może Europejczyk czerpać na co dzień z działalności instytucji europejskich. Zatem plany i działania są, tylko czy istnieje także świadomość takich możliwości? Czy Europejczyk naprawdę czuje się Europejczykiem? Czy możemy mówić o osobowości europejskiej? Odpowiada na to Olivier Vedrine.
Je crois qu'on va pouvoir en parler avec la génération qui vient. Justement, j'en discutais dernièrement avec mes élèves.
Myślę, że będziemy o tym mogli mówić w stosunku do następnego pokolenia. No właśnie o tym dyskutujemy z moimi studentami, którzy w wyniku programów europejskich wyjeżdżają do Polski, na Węgry, do Czech i dla nich to jest okazja do integracji, taka wymiana uniwersytecka. Oni są o wiele bardziej europejscy niż poprzednie pokolenia. My ludzie 35-40-letni jako pierwsi mogliśmy korzystać z dobrodziejstw wymiany międzynarodowej. Mogliśmy jako pierwsi zdobywać MBA i kształcić się za granicą. To wszystko miało ogromny wpływ na nasze pokolenie, które stało się bardziej otwarte, międzynarodowe. Wszyscy mówimy kilkoma językami. i myślę, że przyszłe pokolenia obecnych studentów będą mogły korzystać z tego w jeszcze większym stopniu. Wydaje mi się, że Europa na poziomie idei, na poziomie jej postrzegania będzie im bliższa. Pokolenia powojenne czy po 68 roku były bardziej narodowe, to następne będzie bardziej międzynarodowe, czyli automatycznie bardziej europejskie.
La génération qui arrive, elle est très internationale, donc elle va être automatiquement très européenne.
A zatem przyszłe pokolenia mają większą szansę poczuć się Europejczykami. Pojawia się przy tym pytanie, z Europą w jakich granicach powinniśmy się utożsamiać. W piłkarskich rozgrywkach europejskich udział biorą państwa tak odległe jak Armenia, Azerbejdżan, Gruzja czy Kazachstan. Nie ma natomiast Uzbekistanu czy Kirgizji, chociaż obydwa te kraje ograniczą z Kazachstanem. Reprezentacja Turcji i zespoły klubowe z powodzeniem walczą w rozgrywkach europejskich, czy to w koszykówce, czy w piłce nożnej. Tymczasem, jak wiadomo, obecny prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, jest zdecydowanym przeciwnikiem przyjęcia tego kraju do Unii, odwrotnie niż Polska. Jeśli przyjmiemy, że granicą oddzielającą Azję od Europy jest Bosfor, to do Unii powinien należeć tylko ten skrawek tureckiego terytorium po naszej stronie. Jeśli granicą jest Ural, do Unii może pretendować mniejsza część Rosji, Syberia już nie. Oczywiście takie sztuczne geograficzne podziały mogą być jedynie intelektualną prowokacją, która zmusza do zdefiniowania Europy z punktu widzenia geografii, historii, kultury i cywilizacji. Konferencja, jaka ma się odbyć w Stambule, poświęcona jest sprawom europejskim, ale czy Turcja należy do Europy? Posłuchajmy Oliviera Vedrina.
Est-ce que Turquie c'est Europe? Cette question elle est intéressante et vous savez qu'elle ne peut pas être facile à répondre. Je dirais que si la Turquie.
Czy Turcja należy do Europy? No cóż, to jest interesujące pytanie. Tak, jeśli szanuje wartości demokracji, prawa człowieka, dialogu kultur, solidarności czy reguły świeckości. W takim przypadku można absolutnie uważać Turcję za państwo europejskie. Wartości europejskie są niepodważalne, to na nich musimy budować Europę. Jeśli jakiś kraj przestrzega ich, a jednocześnie leży w geograficznej strefie europejskiej, to należy do Europy. Przyjęcie Turcji do Unii sprawia, że pojawia się pytanie o przyjęcie Rosji. Dla mnie Europa sięga po Ural i dla równowagi sprawa przyjęcia Turcji otwiera także kwestię przyjęcia Rosji.
Je dirais qu'on pour équilibrer l'espace, je dis souvent que l'adhésion de la Turquie pose aussi la question de l'adhésion de la Russie.
Turcja, Rosja, problem przynależności obydwu tych państw do Europy wzbudza emocje równe do tych, jakie rozpala pomysł, którego gorącym zwolennikiem jest prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Chodzi o Unię dla Śródziemnomorza, pomysł, który na przykład przez polskich komentatorów i polityków uważany jest za bardzo niebezpieczny dla jedności i zjednoczenia Unii Europejskiej. Zrozumiałe jest zainteresowanie stworzenia Unii dla Śródziemnomorza ze strony Francji, a także Hiszpanii, która od wielu tygodni bardzo aktywnie działa na rzecz skrzyknięcia jak największej liczby państw, przede wszystkim z południowej strony Morza Śródziemnego i przyciągnięcia ich pod parasol francuskiej propozycji. Jednak z perspektywy Unii oraz państw północnej części Starego Kontynentu jest to pomysł zbyt daleko idący, którego realizacja może doprowadzić do powstania Unii w Unii i mnożenia bytów. Zdaniem francuskiego dziennika Le Monde, jak na razie jednak francuska inicjatywa napotyka na spore trudności. Unia dla Śródziemnomorza, której powstanie z wielką pompą ogłoszono w lipcu, na kilka dni przed zaplanowanym na 3 i 4 listopada spotkaniem w Marsylii na szczeblu ministrów, wygląda dosyć blado. Główne problemy to lokalizacja siedziby Sekretariatu Głównego Unii dla Śródziemnomorza i rzecz jasna udział w tym przedsięwzięciu Izraela i Ligi Arabskiej. To mówi samo za siebie i nie wymaga osobnych komentarzy.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Podobnie jak wszystko, opera urodziła się we Francji na królewskim dworze. Echa włoskich rozrywek teatralno-muzycznych poczęły docierać do Francji już pod koniec XVI wieku, przybierając kształt baletów dworskich. Następnie za panowania Ludwika XIII, a szczególnie po jego śmierci w czasie regencji kardynała Mazarin, zyskały w tym Włochu z pochodzenia entuzjastycznego promotora. To właśnie Mazarin sprowadził do Paryża pierwsze włoskie trupy operowe. Nie wiadomo dokładnie, jaką operę wykonano w Pałacu Królewskim w lutym 1645 roku. Było to jednak z pewnością dzieło Luigiego Rossiego. Kolejna trupa odegrała w roku 1646 w obecności młodego Ludwika XIV, Egista, Cavallego, ponosząc głośną klęskę. Francuzi byli zawiedzeni nieobecnością efektownej teatralnej maszynerii, ponadto zaś hołdowali już wówczas całkowicie zmyślonej, rzecz prosta, naturalności i nie podobały im się włoskie dziwactwa z kastratami na czele. Większy sukces odniosła już po roku specjalnie dla Paryża skomponowana opera tegoż Luigiego Rossiego, oczywiście na temat Orfeusza, dana w roku 1647. Racjonalni Francuzi zgotowali wówczas triumf kastratowi Atto Melaniemu, skądinąd szpiegowi Mazarena, a już zupełnie oszaleli na tle zmajstrowanej przez Włochów maszynerii. Kompletnym fiaskiem skończyła się natomiast wizyta Xerxesa Cavallego, wykonanego 13 lat później na weselu Ludwika z Marią Teresą, gdzie publiczność przywitała operę grobową ciszą, oklaskując wyłącznie wstawki baletowe pióra pewnego młodego zuchwalca, skądinąd rodem z Florencji. Był nim oczywiście Jean-Baptiste Lully. Przybyły do Paryża właśnie w roku Egista 1646. Minęło kilkanaście lat. Młodzieniec piął się po szczeblach dworskiej kariery. W roku 64 nastąpiło zaś wydarzenie niebłahe w dziejach francuskiego teatru i muzyki. Prapremiera pierwszej komedii baletu, napisanej wspólnie przez Lulliego i Moliera, Małżeństwa z przymusu. Powstało ich następnie jeszcze 9, w tym Nieśmiertelny mieszczanin szlachcicem oraz Pan de Pursoniak, gdzie Lully dowiódł, iż jest w stanie odmalować muzycznie zarówno skutki lewatywy, co mowę dwóch upośledzonych na umyśle adwokatów. Tymczasem jednak rosła Lulliemu pod bokiem groźna konkurencja w postaci, ano właśnie, czysto francuskiej opery. W 5 lat po premierze Małżeństwa z przymusu w roku 1669 minister Colbert przyznał monopol w tej dziedzinie, tzw. list patentowy, księdzu Pierre'owi Perrin, który do spółki z kompozytorem Robertem Cambert wydał na świat pierwszą francuską operę Pomona. Ouvertura i scena z prologu Pomony Roberta Comberta z librettem Pierre'a Perrin, śpiewali Sophie Landy i Howard Crook, grała orkiestra Symphonie du Marais, dyrygował Hervé Niquet, który wskrzesił ocalałe fragmenty dzieła po 330 latach zapomnienia. Jest to jeszcze nie tragedia muzyczna, jak to się stanie niebawem, lecz pięcioaktowa pastorałka z tańcami. Warto wspomnieć, że pełne przepychu, dekoracje i maszynerię teatralną zmajstrował niejaki Alexander de Rieu, markiz de Sourdéac, który wraz z innym oszustem wpędził Perena w długi, a następnie do więzienia. Nieprawdą jest, jak twierdzi uparta legenda, jakoby to sam Lully przyczynił się do upadku owej pierwszej Akademii Królewskiej. Niepodobna jednak zaprzeczyć, że ambitny 40-latek skrzętnie skorzystał z nieszczęścia konkurentów i wykupił patent, by już po kilkunastu miesiącach zainaugurować nową instytucję, pierwszą w pełni zachowaną operą francuską i zarazem pierwszą tragedią muzyczną swego pióra z librettem wiernego aż po grób Filipa Kinu. Nazywała się ona Kadmos i Harmonia. Fragment uwertury do Kadmosa i Harmonii Lulliego grał zespół Le Poème Harmonique pod dyrekcją Vincenta Dumestre. Nagranie pochodzi zaś ze styczniowego przedstawienia, jakie zespół ten zrealizował na scenie Opéra Comique. Opowiadam Państwu o nim z niejakim opóźnieniem wywołanym innymi ważnymi wydarzeniami i podróżami. Niemniej powrót pierwszej tragedii Lulliego na najpiękniejszą operową scenę paryską był wydarzeniem nie lada. Przypomnę tylko, że ten pierwszy owoc współpracy Lulliego z Nieodłącznym Kinu odniósł wielki sukces, zacierając w pamięci słuchaczy, jak powiada współczesny świadek, wszystkie poprzednie próby w tej materii. Operę wznawiano potem wielokrotnie, aż po rok 1737 doszło też do kilku inscenizacji w innych miastach Europy, takich jak Londyn, Bruksela czy Amsterdam, po czym jednak opera zniknęła całkiem z horyzontu aż po rok 2001. Wówczas to Christophe Rousset i Ludovic Lagarde, reżyser, przygotowali pierwszą współczesną inscenizację utworu, objeżdżając z nią parę miast francuskich i odwiedzając Brukselę. Do Paryża z nią jednak nie wpadli. Tym samym produkcja zainicjowana przez nową dyrekcję Opéra Comique ma wartość szczególną. Dumestre i jego wierny reżyser Benjamin Lazare przywrócili bowiem dzieło stolicy, która 335 lat temu widziała jego narodziny. Dumestre i Lazara znamy przede wszystkim z rewolucyjnej, wydanej na DVD, inscenizacji pełnej wersji Mieszczanina Szlachcicem, gdzie w dziele rekonstrukcji historycznej posunęli się oni bardzo daleko. Naturalne światło świec, spłaszczona przestrzeń teatralna, odtworzona starannie XVII-wieczna wymowa języka francuskiego i styl aktorstwa oraz naturalnie cała partytura Lulliego w przewidzianych miejscach i w oryginalnej obsadzie instrumentalnej. Jestem wielkim entuzjastą tego przedstawienia. Nie będą mnie Państwo zatem chyba podejrzewać o ideologiczny dogmatyzm, jeżeli powiem, że ta sama metoda zastosowana do Kadmosa i Harmonii nie przyniosła moim zdaniem równie przekonujących rezultatów. Mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem, odsłaniającym granice samej idei takiej rekonstrukcji. Mieszczanin Szlachcicem jest farsą. Jej głęboka treść, której za żadne skarby nie należy oczywiście zesmucać, przybrała tam kostium klauna. Kadmos i Harmonia to tragedia muzyczna, zawierająca wprawdzie jeszcze elementy komiczne, odziedziczone po operze weneckiej, niemniej zwracająca się do innych sfer naszej percepcji, by to nazwać uczenie. W farsie Moliera starodawny akcent i styl aktorstwa odbieramy jako element komiczny, choć z oczywistych względów przeżywamy to inaczej niż ówczesna publiczność. Te same chwyty w odniesieniu do dramatu, który przynajmniej chwilami winien wzruszać, wywołują skutek odwrotny. Gdy bohaterowie opłakują swój los, słysząc egzotycznie brzmiącą mowę i widząc skrajnie sformalizowaną, wystylizowaną formę teatralną, chcąc nie chcąc uśmiechamy się pod nosem. Metoda chybia celu. Człowiek chciałby się przestraszyć, choć troszkę, gdy w prologu na scenie pojawia się zawiść, którą za chwilę usłyszymy. Chciałby zadrżeć na widok okrutnego potwora, lecz choć wszystko to zmajstrowane jest świetnie, patrzymy na to z oddalenia, jak zza muzealnej szybki. Jak powiedział po francusku mój mądry sąsiad, mamy temat, sujet, ale zabrakło przedmiotu. Objet. Inaczej mówiąc, jest o czym porozmawiać, ale Kadmosa i Harmonii tak naprawdę nie zobaczyliśmy. Nie twierdzę bynajmniej, że łatwo jest obudzić w nas dzisiaj arystotelesowskie litość i trwogę, jakie przeżywali zapewne ówcześni naiwni widzowie. Nie wydaje mi się jednak, by skądinąd perfekcyjnie opanowana metoda Dumestra i Lazara była tu drogą najsłuszniejszą.
La jaune de fleur, qui destine à l'ouvrage.
Fragment prologu Kadmosa i Harmonii Lulliego w inscenizacji Beniamina Lazara i w wykonaniu zespołu Le Poème Harmonique Vincenta Dumestra, nagranie z premiery 21 stycznia 2008 roku w Opera Comique. Dodajmy też, co nie jest bez znaczenia, że w farsie Moliera można było sobie pozwolić na śpiewaków sprawnych, ale skromnych, co w wypadku znacznie cięższych zadań wokalnych tragedii muzycznej raczej zawiodło. Choć wszyscy śpiewali porządnie, baryton André Morsz jako Kadmos nawet całkiem dobrze, a niektóre role charakterystyczne wypadły nie najgorzej, zabrakło na scenie indywidualności zdolnych się wcielić w postać tragedii i nadać całości prawdziwy, tragiczny wymiar. Oglądaliśmy więc to przedstawienie z zadowoleniem, czasem z radością, nie uniknęliśmy jednak pewnej frustracji. Na pytanie, jak w takim razie grać należy XVII-wieczną tragedię muzyczną, nie mamy odpowiedzi. Na pewno względna porażka tej inscenizacji nie kompromituje starannej historycznej rekonstrukcji, gdzie tkwi ukryte ziarno prawdy o utworze, a już na pewno nie przekona nas ona do prostackiego uwspółcześniania w stylu rococo trash. Trzeba wytrwale szukać dalej, gdyż nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Nie ma wielkiej sztuki przeszłości, która nie zdołałaby do nas przemówić dzisiaj, tu i teraz. Czekamy niecierpliwie na kolejne próby.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.